Prawie 10 po 11. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Magda Monasterska, tak. Magda po wyjeździe dalekim z dziećmi i dało radę.
Dało radę, oczywiście,
ale
że
bez
tak.
telefonów komórkowych, bez
Naprawdę
iPadów?
Naprawdę dało radę bez telefonów, bez bajek, bez tak, iPadów różnego rodzaju.
Ja bez też gadżetów.
Bez gadżetów, absolutnie. Ja też jestem pod wrażeniem, bo mam trójkę tych dzieci. I to są małe dzieci, które rzeczywiście mogłyby roznieść
samochód. Co jedno to fajniejsze. Tak, co jedno to fajniejsze. Tak.
Najstarsze moje dziecko ma 5,5 roku. Więc można sobie wyobrazić, jaki to jest klimat jazdy samochodem, kiedy przejeżdża się przez Włochy ponad 1000 kilometrów. No ale dało się i wróciłam cała i w miarę zdrowa.
Witamy Państwa, tak jest, jesteśmy w komplecie. Beata Szewczyk, kłaniamy się nisko, zapraszamy na dzisiejsze spotkanie w sposobie na rodzinę.
Rodzina, 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 rodzina. Rodzina nie cieszy, nie cieszy, gdy jest, lecz kiedy jej nie ma, samotnyś jak pies. Miał willę z ogródkiem, miał garaż i auto, że każdy co nie miał, zaraz by mieć chciał to. Telefon z plastiku, adapter i frak, więc czego, ach czego, ach czegoż mu brak? Rodziny, 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 ach rodziny. Rodzina nie cieszy, nie cieszy, gdy jest, lecz kiedy nie ma, samotnyś jak pies.
No i już z nami jest gość, jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki.
Pratek,
proszę przedstaw.
Prawie magicznie, Katarzyna Wieczorek, psycholog, psychoterapeuta, Fundacja Wspierania Rodziny Przystań. A Kasia jest dzisiaj z nami, dlatego że będziemy naszą rodzinę, naszą i państwa, tak rozkładać na czynniki pierwsze.
Tak jest, na najdrobniejsze elementy. Po co nam w ogóle jest rodzina, Kasiu? Po co nam to jest? Człowiek się martwi, przejmuje, przeżywa, no dzieje się mnóstwo rzeczy, ma też powody do radości. Dlaczego wymyślono rodzinę? Po co człowiekowi rodzina jest?
No, pytanie, kto to wymyślił. Znaczy, tak jest, że dążymy do tego, żeby nawiązywać bliskie relacje i bliskie kontakty. No, tak jak się mówi, człowiek samotną wyspą nie jest, że mamy taką zakorzenioną, bardzo silną naszą potrzebę bliskości z drugim człowiekiem. I jakby jest to sytuacja, w której możemy dzielić życie razem, rozwijać się, iść przez jedne bardziej takie radosne chwile, a inne trudne. Jest czymś, co rzeczywiście, tak jak mówisz, niesie dużo wyzwań, uciążliwości, ale też daje dużo wsparcia właśnie, zwłaszcza w takich momentach trudnych. A poza tym, jak się coś przeżywa sympatycznego i radosnego i się to też dzieli z kimś, kogo się kocha, to też to urasta i daje nam większą satysfakcję.
Radości jest dużo więcej. Magda, ty masz dużą rodzinę. Mhm. Ja mam małą.
Tak wyszło.
W zasadzie tak wyszło. Która jest lepsza?
Nie ma chyba lepszej, co?
Co? Jak to jest?
Znaczy, pytacie mnie, mam ekskatedrę, mała, duża? Co jest dobre, co jest złe?
Nie, 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 tutaj może nie stosujmy takich kategorii.
Nie ma mała, duża. Znaczy, ja myślę, że no, rodzina to jest jakby to, jakby z kim się czujemy. Wybieramy osoby, z którymi jesteśmy blisko, potem mamy, nie wiem, dzieci lub nie. To też są decyzje indywidualne i w zasadzie każdy człowiek no, może podjąć swoją decyzję odnośnie tego, czy się wiąże z kimś, czy nie. I wiemy o tym, że te ludzkie losy różnie się toczą i czasami ktoś wybiera bardziej samotniczą drogę, bo się w tym odnajduje i to daje mu poczucie spełnienia i satysfakcji w życiu. No inni zakładają wielkie włoskie rodziny i pielęgnują i celebrują. No chodzi o to, żeby się odnaleźć, żeby mieć poczucie jakby szczęścia takiego też wewnętrznego, robić to, co jest zgodne jakoś z nami, dlatego co jest lepsze, większa, mniejsza. Myślę, że głównie tu chodzi o jakość tych relacji, a nie o wielkość rodziny.
No właśnie, tutaj mówimy o tej wielkości, a ja chciałabym ciebie zapytać o to, jak na przykład właśnie w takiej dużej rodzinie zaspokoić potrzeby każdego z członków rodziny, bo
jak
im więcej, tym trudniej. Przynajmniej ja odnoszę takie wrażenie. Jak sprawić, żeby i ta mama znalazła chwilę dla siebie, i ten tata znalazł czas na pasję i na odpoczynek, i te dzieci, żeby z każdym z nich rzeczywiście no, przerobić jakieś potrzeby i jakieś tam właśnie problemy.
Jak się w tym odnaleźć?
No, to są pytania, które myślę każdy z nas każdego dnia zadaje, nie? Że to jest jakby pewnie coś, na co nie można znaleźć jednej recepty. Z góry powiedzieć, róbmy tak i będzie nam dobrze, dlatego że życie jest czymś, co nas zmusza do zmian. Im bardziej jesteśmy elastyczni, to też czynników zewnętrznych, na które nie mamy wpływu, prawda? Nie wiem, zmiany pracy, przeprowadzki, no, nieszczęścia, różne choroby, no, różne rzeczy, tak? Nawet sytuacja, nie wiem, zewnętrzna w mieście, w kraju, w którym żyjemy, jakby wpływa też na nas, więc jakby nie tylko to, co my od środka budujemy, na nas oddziałuje, ale też te czynniki zewnętrzne i chodzi o to, żeby no, każdego dnia sobie odpowiadać na to pytanie, co jest dla mnie ważne i istotne i w miarę jakby tak elastycznie się do tego dostosowywać. Natomiast każdy chyba musi też odpowiedzieć sobie trochę wewnętrznie, jakby co jest dla niego istotne i myślę, że kiedy ludzie ze sobą żyją i rozmawiają o tym i jakoś jasno to jest powiedziane, dla mnie jest ważny sport, a dla mnie jest ważne wyjście, nie wiem, z koleżanką do kina i się na to zgadzamy, no to na to się znajdzie przestrzeń, nie? Kiedy jest jakby szacunek, taka wrażliwość wzajemna, kiedy ludzie jakoś mogą otwarcie ze sobą w bliskich relacjach rozmawiać o tym, co potrzebują, co chcą, że nagle się coś zmieniło i może nie sport już jest ważny, a zupełnie coś innego. Jak jesteśmy blisko, jesteśmy jakoś zaangażowani w siebie, no to ja myślę, że to z dużymi trudami może czasem się wydarzyć, ale się wydarza, że też chciałabym, żebyśmy pamiętali o tym, że nie tylko przyjemności są jakby ważne, ale że tym, co nas rozwija w życiu, to często są różne frustrujące sytuacje. Czyli wydarza się coś, co nam trochę w poprzek idzie i nagle się okazuje, że znajdujemy sposób na to, jak zmienić, nie wiem, nasze bycie czy funkcjonowanie nasze indywidualne, nasze w rodzinie, rodziny jako całości. No, wiecie, że też każda rodzina przechodzi przez fazy rozwoju swojego i że jak najpierw jest para, to jest zupełnie inny klimat, prawda? Potem się pojawiają dzieci, z nadejściem każdego dziecka się zmienia sytuacja. No i musimy jakby do tego się dostosować, nie? Chodzi o to, żeby była w miarę taka równowaga i jakaś elastyczność i żeby chyba szanować każdego i słuchać z tej rodziny, kto czego potrzebuje.
Bardzo dużo tu się ważnych wątków pojawiło. Musimy odetchnąć, chyba zróbmy małą przerwę. Sposób na rodzinę. Naszym gościem jest terapeutka, psychoterapeutka, ktoś, kto się zna też na nastolatkach. Chyba tak możemy powiedzieć, Kasiu, prawda? Katarzyna Wieczorek.
No, pracujemy z nastolatkami.
No, właśnie, z rodziną, z nastolatkami. No to jedziemy dalej. Jak to z tą rodziną jest? Proszę Państwa, bo dziś, jak to Magda mówiła wcześniej, rozbieramy rodzinę na niewielkie fragmenty. Profesor Maria Szyszkowska powiedziała coś takiego: bardzo cenię rodzinę, ale na człowieka należy spoglądać jak na kogoś indywidualnego, nie zaś cząstkę rodziny. To tu mamy te mniejsze elementy.
No, zdecydowanie rodziny tworzą indywidualności i każdy jest inny i właśnie chyba tworzenie tego takiego dobrego sosu, w którym wszyscy członkowie rodziny jakoś mogą się dobrze czuć, no polega na tym, żeby widzieć, znaczy jakoś rodzinę jako całość, no bo jednak rodzina też ma pewne zadania też społeczne, które wykonuje w całości, ale nie zapominając i nie gubiąc każdej osoby, która ją tworzy. Więc jakby rzeczywiście to jest to balansowanie, o którym też jakoś mówiłyśmy wcześniej.
Trudne to wszystko bardzo jest, Kasiu.
No, no jest to wyzwanie. Ja myślę, że może lepiej patrzeć na to pod tytułem, że to jest wyzwanie, że to jest pewien rodzaj takiej przygody życiowej, nie? Że też jakby tworzenie wspólnoty, rodziny z drugim człowiekiem, z innymi osobami, z własnymi dziećmi, też jest czymś, co nas rozwija cały czas. I to jest taka szkoła też życia, w której no, bardzo dobrze możemy się poznać, odnaleźć. I jest to też często trudne, nie? Jakby nie unikamy odmówienia o tym, że jest to wyzwanie i że są trudy, ale myślę, że jest też ta druga część związana i z przyjemnością i z taką, nie wiem, z doświadczaniem wzajemnej troski i z takimi fajnymi momentami, nie? Kiedy możemy dzielić życie z kimś drugim.
To też jest ciekawe, ja mam takie wrażenie, że tak się często zderzamy z taką rzeczywistością, że jak już się poznajemy, poznaje się dwójka ludzi, decyduje, że już będą razem, to
chemia
mam wrażenie...
Jest
chemia, jest wszystko okej, okay, to mam wrażenie, że dla nich często, kiedy mają te 20-30 lat, metą jest sam ślub albo deklaracja tego, że tak już będziemy razem całe życie. A tak naprawdę to jest dopiero początek.
No i jest to jeden procesu. Z etapów, tak, 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 no masz rację, że jakby kiedy pomyślelibyśmy, że na tym się kończy nasze życie, to trochę też smutno. Ślub i koniec i już nic, że jakby życie rzeczywiście w dwójkę, mierzenie się, no tak jak mówiliśmy wcześniej, z różnymi zmianami, z tym, że przychodzą dzieci, każdy, no z tej pary, każda osoba też może dojrzewać, zmieniać się w różnym tempie, rozwijać wewnętrznie, prawda? Więc jakby utrzymanie tej bliskości, no wymaga pewnej gimnastyki, ale też takiej ciągłej uważności. I myślę, że może być naprawdę taką ciekawą przygodą.
Opowiedzmy teraz o jakichś takich konkretach. Jak ty na przykład sobie patrzysz na związki albo bierzesz pod uwagę swoją całą tą wiedzę psychologiczną, to jak my możemy, jeżeli nie potrafimy, nauczyć się rozmawiać, nauczyć się szanować tego partnera, kiedy już jesteśmy długo razem, było raz lepiej, raz gorzej. Jak się nauczyć rozmawiać ze sobą tak, żeby się szanować i spojrzeć na tego partnera?
I żeby się rozumieć.
Czy są jakieś takie złote zasady, które warto wprowadzić swoje życie, takie partnerskie, bo o dzieciach jeszcze później porozmawiamy oczywiście.
Znaczy, jakoś wiecie, że ja do złotych zasad mam taki stosunek, że no one dzisiaj mogą działać, jutro nie. Że rzeczywiście trzeba być cały czas uważnym. Tak sobie myślę, że przede wszystkim.
Słuchać,
pokazywać zainteresowanie, ale też, wiecie, wykonywać taką wewnętrzną pracę nad samym sobą, czyli jakby wiedzieć, co się dzieje ze mną, być jakby w kontakcie, znać różne swoje potrzeby, ale też z takim łaskawym i życzliwym okiem starać się patrzeć na osobę, z którą żyjemy. I no, ja myślę, że to jest praca na każdy dzień i takiego okazywania sobie, takiego pewnego zainteresowania, ukierunkowania. I mogą być takie okresy, tak, w których dzieje się coś tak absorbującego w życiu, że nie wiem, każdy z nas może być skupiony na sobie bardziej. Natomiast warto zawsze wracać do tego punktu, w którym no jednak jesteśmy uważni na drugą osobę, ale na siebie też, bo jeżeli będzie tak, że będziemy skupieni tylko na naszym partnerze, a zapomnimy o naszym wkładzie w budowanie związku i o tym, że my też mamy mocniejsze i słabsze strony, to też będzie bardzo frustrujące, bo będziemy tylko albo zaspokajać potrzeby partnera z pomijaniem własnych, co się nie sprawdza, albo wymagać od partnera, żeby był taki, śmaki, owaki, co też się nie do końca sprawdzi, no bo jakby rozumiem, że wiążemy się z kimś, bo jest taki, jaki jest, a nie po to, żeby go zmieniać, prawda?
No właśnie, Kasia, jak może się skończyć to, że za bardzo się skupimy albo na sobie, albo na partnerze? I czy jest potem szansa na to, żeby znowu wrócić na tą prostą drogę?
No, skończy się brakiem pewnej równowagi. Myślę, że szanse zawsze są i że życie polega na tym, że przechodzimy przez różne kryzysy, które mogą mieć funkcję bądź rozwojową, taką, że nie wiem, przepracujemy coś i umacniamy naszą więź i idziemy dalej wzmocnieni, bądź czasami tak się dzieje, że nawiązujemy relacje, które jednak się w jakiejś perspektywie czasu okazują, że nam nie służą, albo drugiej osobie nie służą, że dzieje się między dwojgiem ludzi coś tak trudnego, że to jest jakby, no, że bardziej im to szkodzi niż pomaga, no i jakby wtedy kryzys jest, no, rozwojowy w takim sensie, że ci ludzie mogą rozwiązać coś, co im szkodzi, nie? Chociaż myślę, że jeżeli jest wola jakoś partnerów do tego, żeby budować, no to za każdym razem muszą próbować, bo to też nie jest tak, że przejdziemy jeden kryzys i już nigdy więcej nas to nie spotka i będziemy jak w bajce żyli długo i szczęśliwie.
Bo my sobie tak wyobrażamy oczywiście.
Wszyscy marzymy, żeby tak było i wszyscy tak chcemy. Tylko chodzi o to, że kiedy dzieje się coś trudnego, to żeby nie załamywać rąk i nie mówić, ach, no to już koniec, to już nic się nie da zrobić. Tylko próbować rzeczywiście, bo jeżeli kiedyś byliśmy z kimś blisko, to może jest szansa, że to się da odbudować. Oczywiście sytuacje są różne i tak jak mówię, czasami jest tak, że no rozstanie jest czymś, co bardziej
służy, ale... A bywa, że spotykasz się z ludźmi, z którymi pracujesz i widzisz, że to się nie da poukładać? Że rzeczywiście widzisz, że ci ludzie są tak z różnych światów i oni się nie potrafią dogadać? Czy zawsze jest nadzieja na to, że jednak nawet ludzie bardzo różni, tacy, którzy no już no są z bardzo różnych światów, że jednak jest szansa?
Znaczy, mówi się o tym i wszystkie badania, może ja się tu odwołam do autorytetu, mówią o tym, że to, co najbardziej gwarantuje pewną stabilność związku...
Teraz słuchamy uważnie.
Tak, to są dwie rzeczy. Jedna to jest wspólny jakby temperament, tak?
Czyli co, flegmatyk z flegmatykiem?
No, jakby podobne, tak? Ostatnio właśnie kolega opowiadał, że jego jedna z pierwszych dziewczyn, które miał, że oni bardzo byli dobrani w różnych innych jakby obszarach, ale no, że był ten moment, że jak szli na imprezę i była 23, to on już marzył o tym, żeby wracać w kapcie, a ona się właśnie rozkręcała. I że to było... I rzeczywiście się rozstali. I
było frustrujące to
dla niego. Tak, i jakoś on mówi, że to się nie mogło udać, że rzeczywiście jakby też patrząc na to, że mieliby żyć ze sobą nie wiadomo ile lat, to by się zaczęło pojawiać w innych dziedzinach życia też, jakby przechodzić. Nie? Więc jakby to jest ten temperament jakby taki. I drugie, no to jest jakby system wartości. Jeżeli to jest dzielone, no to jakby wszelkie badania mówią o tym, że no to wzmacnia szanse na przetrwanie związku. To tak ze złotych informacji.
Poszukamy jeszcze czegoś? Nie, to zrobimy sobie przerwę i wtedy poszukamy i ewentualnie za
jeszcze
kilka
coś podpowiem.
Tak, dokładnie, bo to bardzo cenna wiedza jest, proszę Państwa, bardzo cenna. Kasia bardzo cenną rzecz przed chwilą nam powiedziała. Tak poza anteną sobie tutaj oczywiście gawędziłyśmy. Katarzyna Wieczorek, psycholog, psychoterapeuta, który pracuje z rodzinami, bo to jest jakby no, najważniejsza część chyba twojej pracy, Kasiu, prawda, terapeutycznej. I ja zapytałam cię właśnie, jak to jest, że ty czasami przychodzi do ciebie rodzina, małżeństwo pewnie, na przykład, chociaż dziećmi też się pojawiają, tak przychodzi taka większa grupa, czy jak to działa, powiedzmy?
Znaczy, w fundacji prowadzimy terapię rodzin, w fundacji, w której pracuję, którą prowadzę, natomiast no, ja się generalnie zajmuję terapią indywidualną i konsultacją par, nie, związków.
Konsultacja par, przychodzi para. Mm-hmm. No i ty widzisz, że to kompletnie nie działa.
No właśnie, co tu robić? Kasia właśnie zrobiła wielkie oczy.
I ona, i on są z kompletnie różnych światów, bo wiesz, jaki jest stereotyp, że ludzie się powinni dobierać na zasadzie przeciwieństw. Tak, jak to jest, jak ty na to patrzysz?
No nie ma złotej reguły. No, to, o czym mówiłyśmy przed chwilą, to jest to, że jeżeli ludzie tak jakby są różni albo bardzo podobni, to i jedni i drudzy mogą ze sobą stworzyć dobry, satysfakcjonujący dla nich związek, jeżeli będą po pierwsze nad tym pracować.
Co to znaczy nad tym pracować?
Czy będą świadomie budowali tą relację.
A co to chodzi? Jak to jest?
No, chodzi o to, żeby sobie nie myśleć, że wystarczy, że weźmiemy ślub albo się przeprowadzimy do jednego mieszkania.
Bo to za mało.
I będziemy
już będzie działać.
I wszystko będzie tak, jak było.
I będzie cudownie.
Że trzeba wiedzieć, że będą trudności, że będą kłopoty, że każdy z nas ma takie momenty, w których reaguje gorzej. Jedni z nas na przykład reagują dużym lękiem na separację, nie? Nie wiem, partner wyjeżdża na delegację i jest lęk. I na przykład pojawiają się wątpliwości, czy on mnie kocha, albo ona mnie kocha. I wiecie, to są takie nasze wewnętrzne ograniczenia. I jak my znamy te nasze ograniczenia, to możemy sobie wtedy usiąść i pomyśleć, nie, no on pojechał na delegację, przecież mnie kocha. I wróci i będziemy znowu jakby razem. A jeżeli tego nie ma i ktoś nakręca się, idzie w to, no to potem wraca taki partner i na przykład dostaje awanturę na dzień dobry.
Nie? I nie wie, o co chodzi.
Nie wie, co się wydarzyło. A tak naprawdę on na przykład może wynikać z lęku o to, nie? Jakby, czy wszystko jest dobrze. Więc ta jakby taka autorefleksja, jakby wglądowość w samego siebie, dlatego jest bardzo istotna i ważna. Jak wracając do tego, co pytałaś, że jak przychodzi para, czy ona jest różna, czy
no właśnie,
podobna do siebie.
I na twoje oko i ucho to wygląda, że to nie może się udać.
Znaczy to nie może się udać z mojej perspektywy, to jest wtedy, kiedy widzę, że...
No właśnie.
Tak się zastanawiam, jak to powiedzieć, żeby tak nie zabrzmiało to może zbyt teoretycznie, ale że pewna jakby funkcjonowanie osobowości, jak po prostu człowiek osobowościowo, strukturalnie funkcjonuje generalnie, sam ze sobą. Bo jeżeli człowiek jest taki w miarę zintegrowany, jakby sam ze sobą różne rzeczy, właśnie ma zdolność do autorefleksji, ma zdolność
siebie rozumie
tak,
siebie, tak?
Tak, ale też zdolność do angażowania się, do empatii, to nawet jak są przeciwni, to mają szansę stworzyć. Bo nigdy nie możemy z góry powiedzieć, że to się uda albo to się nie uda, bo nie jesteśmy Bogiem. Jakby te zasoby ludzkie naprawdę są niesamowite i ludzie się dobierają czasami w tak zaskakujący sposób. Natomiast rzeczywiście wtedy, kiedy udaje im się utrzymać troskę, zainteresowanie.
O, tu konkrety się pojawiają, to jest cudowne.
Takie rzeczy, które powodują, że czują się blisko ze sobą, takie, które powodują, że ich życie i emocjonalne, no ale też i seksualne jest satysfakcjonujące.
To są rzeczy, fizyczne.
Atrakcyjność fizyczna.
No, ale... akurat gusta wchodzą w rachubę, więc to są pewnie bardzo różne historie, prawda?
No tak, ale załóżmy, przychodzi para i mają różny temperament, albo jest taki okres w życiu, że jeden z partnerów ma większe potrzeby, drugi mniejsze. Na ile oni mogą ze sobą swobodnie o tym rozmawiać i jakby się dogadać tak, żeby mieli jakby radość i satysfakcję też w tej dziedzinie życia, bo w ogóle życie, pożycie seksualne jest papierkiem lakmusowym. finansowym też pewnej bliskości emocjonalnej, więc jakości relacji. Więc jeżeli się w tych różnych obszarach jesteśmy nastawieni na siebie nawzajem, to to daje nam bardzo dużą szansę bycia, jakby utrzymania relacji.
Ja cię zapytam jeszcze o tą terapię, bo mnie bardzo też intryguje jakaś taka teoria dotycząca terapii i stereotyp taki, że nie będziemy chodzić na terapię, no bo po co i tak to nam nie pomoże. Czy to się, ten pogląd na terapię małżeńską zmienił się na przestrzeni lat? Czy teraz więcej osób korzysta i ma odwagę po prostu przyjść do terapeuty i poprosić o pomoc?
Na szczęście to się zmienia. Ja pracując już prawie 18 lat jako psychoterapeutka widzę jakby tą różnicę i zmienia się to zarówno w tej jakby dziedzinie zgłaszania się na terapię indywidualną. Bardzo dużo par i rodzin dzwoni. Natomiast dzwonią najczęściej, kiedy jest bardzo ostry kryzys. Często pary się zgłaszają w takim momencie, kiedy jedna osoba już widać, już
jest jedną nogą poza.
Albo już opuściła związek, nie? Że ale wtedy i tak te konsultacje czy terapia służą takiemu rozstaniu się, takiemu, żeby nie wiem, no, nie było za dużych zgliszczy. Zwłaszcza jak są dzieci, to jest bardzo ważne. I
bez trzaskania drzwiami trochę.
Znaczy chyba, bez może takiej za dużej wrogości i bez niszczenia się nawzajem.
Bo to jest też niszczące, podejrzewam.
Bardzo. No, rozstania są w ogóle bardzo trudne i w nas się wtedy uruchamiają różne procesy, bardzo trudne emocje. I no, dlatego wiele par się rozstaje na dużej złości, bo to jednak ułatwia. I dopiero po iluś latach są w stanie jakby funkcjonować. Natomiast jak są dzieci, to jest szczególnie ważne, żeby uniknąć takiego etapu właśnie bardzo dużego nasilenia agresji i wrogości.
W stosunku do partnera, który...
Tak, no bo to jakby też źle wpływa na dzieci, bo chodzi o to, żeby dzieci mogły zobaczyć, że no dobrze, stało się coś bardzo dramatycznego, traumatycznego, rodzina się rozpada, rodzice się rozstają, ale nie niszczą się nawzajem, nie? Tylko jakoś funkcjonują i żyją i to jakby dzieciom pomaga w tych sytuacjach.
Może Państwo mają jakieś pytania? My oczywiście 603-06-06-06 czekamy. Kasia jest psychologiem, psychoterapeutą. Gdyby pojawiły się jakieś pytania i tutaj pojawiło się. Kasiu, czy da się stworzyć związek z narcyzem? Jeżeli tak, to jak?
Uwielbiać?
Znaczy, proszę Państwa, każdy ma prawo do związku i do szczęśliwego życia. Znaczy, diagnoza narcyz to rozumiem, że dotyczy osób, które przeżywają pewien rodzaj takiej pustki i które de facto cierpią, że musimy o tym pomyśleć w taki sposób, że to są osoby, które bardzo pragną bliskości z drugim człowiekiem, ale nie bardzo są w stanie z powodu pewnych wewnętrznych ograniczeń ją nawiązać. I bardzo cierpią. Oczywiście związki takie istnieją i te osoby mogą nawiązywać relacje, które mogą trwać bardzo wiele lat. Tylko, że przeżywają taki rodzaj pewnej pustki i tam nie ma takiej może... Znaczy one są specyficzne po prostu, tak? Bo tak jak osoby, które, nie wiem, są głębiej zaburzone, na przykład borderline, to są osoby, które się charakteryzują dużą impulsywnością, brakiem kontroli nad tym, co mówią, czy robią, ale też takim głównym dylematem wokół tego blisko, daleko, tak? Osoby borderline to są takie, które jak się zbliżą do kogoś za bardzo, to przeżywają silny lęk.
Taka linia graniczna, prawda?
Tak.
Są zawsze potem blisko granicy.
Potem muszą się rozejść i to często się dzieje właśnie tak impulsywnie, teatralnie, z dużym takim emocjonalnym ładunkiem. Się rozchodzą i wtedy przeżywają lęk, że coś tracą. I to jest jak relacja z takim kimś, to jest taka właśnie ciągle...
Huśtawka.
Natomiast osoby narcystyczne bardziej mają taki dylemat wokół swojej zależności i to, gdzie mają kłopot, to rzeczywiście stworzenie związku powoduje, że my jesteśmy odzależni od naszego partnera, nasz partner od nas. I tutaj jakby te osoby mają dylemat wokół tego i go rozwiązują, no, tak jak umieją.
Ale jest da się stworzyć ten związek, bo to jest pytanie konkretne, Kasiu. Możesz coś na ten temat powiedzieć? Czy da się stworzyć
związek?
Znam
takie związki, które trwają wiele, wiele lat, natomiast one są specyficzne, więc...
No, zastanawiam się właśnie, jak ta druga strona...
Teoretycznie się da.
Praktycznie również.
A Kasiu, a czy taką osobowość, którą nazywamy narcystyczną, czy da się w związku zasugerować, żeby poszła jakoś ten swój narcyzm naprawić? Czy da się
Myślę,
da w ogóle
że należy,
naprawić?
Bo i
czyli
partner
warto sugerować
będzie,
terapię.
Partner będzie bardziej zadowolony i szczęśliwy i sama osoba zainteresowana również. Ja tu trochę może tak podpowiem, że tak bliżej 40 te osoby się zgłaszają na terapię i wtedy rzeczywiście odnosimy sukcesy terapeutyczne.
O.
Bo wcześniej to trochę jest za wcześnie.
Bardzo dobra wiadomość, zagrajmy przy tej okazji.
został kwadrans do godziny 12:00, sposób na rodzinę w Radiu Gdańsk.
Nawet nie. 11 minut.
Jak 11?
15. No, ale mówię ci, policzyłam 11. No.
Aha, to tak jak będziemy
gadać. Mamy tyle ciekawych pytań. Magda, ty jedź z tym pytaniem, bo też fajne pytanie masz.
Dokładnie, ja sobie wymyśliłam takie pytanie, bo przed przerwą na piosenkę rozmawialiśmy o terapii i o tym, że coraz więcej osób decyduje się w końcu, żeby pójść na tę terapię. Ale czy da się kogoś zmusić do tego, żeby poszedł na terapię? Bo zdarza się tak, że...
To się nie można dogadać.
No nie można się dogadać. I tak widzimy, że no ze mną jest w miarę okej, ale widzę, że z tym partnerem jednak nie jest okej.
A może on, ten partner może myśli, że z nim jest okej, a to z drugą stroną
jest nie tak. No właśnie.
Czy da się z kim jest okej, a z kim nie.
Dokładnie. I wtedy trzecia osoba mogłaby jakoś to nakierować. Czy da się kogoś przekonać albo zmusić do terapii?
Znaczy praktycznie się da. Znaczy można postawić ultimatum i tylko pytanie, co z tego ma dalej przyjść? Bardzo wiele osób jakby kiedy dzwoni w takiej sytuacji i się spotykamy na konsultacjach, bo zawsze terapia jest poprzedzona konsultacjami właśnie po to, żeby rozeznać problem, ale też i motywację. To jak jest motywacja zewnętrzna, to ja nie mam magicznej różdżki, a bardzo bym chciała, ale nie mam i po prostu to niestety możliwość zmiany no, uniemożliwia. Często tak jest, że jeżeli ktoś przychodzi tylko dlatego, bo mąż, żona postawił ultimatum, to nie ma poczucia, co sam by dla siebie chciał zrobić. A to jest punkt wyjścia, czyli taka motywacja, że ja czuję, że ja cierpię z jakiegoś powodu i chcę czemuś się przyjrzeć w sobie. Jakby czuję, że w jakichś obszarach na przykład chciałabym inaczej funkcjonować. I to jest ten moment, który daje nam możliwość zmiany. Bo terapia to jest metoda, jakby, która ma służyć zmianie. Tak? No nie tylko temu, żeby przyjść i porozmawiać, tylko to jest metoda leczenia, zmiany, tak żeby człowiek mógł bardziej się cieszyć życiem, nie wiem, kochać, pracować, być szczęśliwy, mieć satysfakcję, czyli żeby przyszedł i mógł jakby zaangażować się skutecznie, to musi mieć poczucie, co by chciał zmienić, tak? Więc jeżeli tylko dla partnera to robi, to najczęściej nie zdaje rezultatów. Chociaż, no, jeśli chodzi o terapię uzależnień, to często jest ten przymus zewnętrzny i on no, przynosi często pożądane skutki. Natomiast jeśli chodzi o związki, no to jeżeli czujemy, że... Znaczy, bo właśnie ta sytuacja, o której mówisz, mój partner jest nie okej, a ja jestem okej, no... Związek tworzymy razem, więc zawsze przyjrzeć się sobie. Bardzo często tak jest, że ktoś przychodzi na terapię, zaczyna czuć, że chce się przyjrzeć temu, dlaczego z tym partnerem na przykład czuje się zawsze, nie wiem, nie w pełni kobieca albo nie w pełni wartościowa. Czy to jest coś z niego, czy to jest coś ze mnie, co mi się jakoś otwiera. I jak partner, który przychodzi na terapię, zaczyna się zmieniać, zmienia się funkcjonowanie związku przez to, że po prostu już jedna osoba jest inna i często jakby cały związek się zmienia wtedy, nie? Że też jest łatwiej, więc rekomendacja jest do tego, żeby zaczynać od siebie. Natomiast jeżeli czujemy, że rzeczywiście coś jest niepokojącego z naszym partnerem, tak? No tak jak mówiliśmy, nie kontroluje jakichś impulsów, albo jest agresywny, albo nie wiem, ciągle w życiu się przydarzają te same sytuacje, że ciągle nas zadłuża, no to trzeba o tym rozmawiać i postawić to jasno, że jest to kłopot, problem i musimy się tym zająć. I no tak jak się idzie ze złamaną nogą do lekarza albo z zapaleniem płuc, no to jak jest kłopot emocjonalny, no to należy iść do psychologa, do psychoterapeuty i trzeba o tym rozmawiać.
Pytania w SMS-ach są, proszę pani. Pani Katarzyno,
słucham,
że tak powiem, bo jest pytanie do pani psycholog. Czy można odbudować związek, kiedy nie ma miłości takiej kobiety do mężczyzny i jedynym wyjściem jest rozstanie? Jak zachować w sobie entuzjazm do partnera w takiej sytuacji? To dość to jakoś tak skomplikowane jest to pytanie.
Ale ona dotyczy tego, że jak jedna osoba jest zaangażowana, tak, a druga już mniej. Nie.
Tak, a druga niekoniecznie na przykład. Da się coś z tym zrobić?
Znaczy, wiecie państwo, też jeżeli jest tak, że jeden partner mówi, ja nie jestem zaangażowany, czuję, że różne rzeczy się zmieniły, nie jestem w stanie, nie wiem, się o ciebie troszczyć i nie kocham.
No to ciężko jest.
To jest bardzo bolesna sytuacja i bardzo przykra, no ale też no, nie zmusimy nikogo do miłości. Znaczy, po prostu są takie momenty w naszym życiu, że musimy pewne straty po prostu przeżyć.
I zaakceptować?
Zaakceptować, dlatego że ja może powiem coś jakoś trudnego na ten moment, ale takiego, że to da szansę budowania życia dalej. Tak? Mhm. Czyli jeżeli zostanę i utknę w tym etapie, co ja mogłam jeszcze zrobić, obwiniania siebie na przykład, czy ja zrobiłam coś nie tak, że ono, czy, to wtedy tracimy szansę na związanie się z kimś innym. Jednak. Dokładnie. Albo będzie nam to utrudniało związek.
A możemy wrócić do rodziny jednak, która funkcjonuje i no wiadomo, że to nie jest różami usłane życie zawsze, chociaż są bardzo dobre i bardzo miłe momenty. Co jest najważniejsze tak naprawdę w rodzinie? Gdzie są dzieci? Gdzie jest mama, tata, dzieci? Mogłybyśmy stworzyć jakiś taki ranking emocji, ranking takich rzeczy, które fajnie, żeby były, bo wtedy to życie rodzinne jest jednak łatwiejsze, nawet jeśli są problemy, bo już wiadomo, że to nie jest tak, że permanentnie jest szczęście jak w bajkach.
No, problemy są taką samą częścią naszego życia, jak właśnie brak problemów.
Trzeba się przygotować na to, że są, no i
tak,
już.
Po prostu.
No i co jest tutaj najważniejsze?
Ja myślę tak, że po pierwsze zainteresowanie, czas poświęcany na bycie ze sobą, ale taki czas jakościowy. Nawet nie chodzi o to, żeby
dużo
siedzieć. Znaczy tak, że jakość, zwłaszcza w kontakcie z dziećmi, nie? Żebyśmy wygospodarowali każdego dnia chociaż chwilę. Niech to będzie, nie wiem, tyle, ile dziecko potrzebuje.
Bo tam średnie, Magda, wy nawet kiedyś robiłyście w programie parentingowym, że ta średnia, ile tata spędza z dziećmi, to w Polsce i tam wynosi jakieś kilkanaście minut chyba.
Tak, to było kilkanaście, około 20 czy jakoś tak.
Ale to jest jakość. Jeżeli on w tym czasie sprawdza maile w komórce,
to bez sensu.
To jest bez sensu, ale jeżeli on naprawdę jest i siedzi z tym dzieckiem i podąża za nim i okaże mu zainteresowanie, to jest bezcenne, nie? Czyli zainteresowanie, czas, kontakt ze sobą, bliskość, jakby okazywanie uczuć, mówienie o uczuciach. Nie można rozpieścić
ale
dziecka.
Ale mówienie, że kocham cię?
Tak, oczywiście. Przytulanie, kontakt fizyczny, mówienie o tym, co się we mnie dzieje, tak? Mówienie o tym, nie wiem, uwielbiam, jak parzysz mi kawę rano. Nawet po 30 latach dostawania codziennie kawy, ale takie drobne rzeczy budują.
Taka uważność?
Tak, uważność, czułość, pewne rytuały rodzinne są też czymś, co się sprawdza, czyli coś, co zawsze robimy razem. Nie wiem, na przykład mama wychodzi z córką raz w tygodniu na ciastko, nie? Albo na czekoladę i wtedy siedzą przez te pół godziny, 40 minut czy godzinę w kawiarni i one są ze sobą. Albo coś robimy takiego, co nas jednoczy. Bo to, co łączy ludzi, to są emocje. Zobaczcie Państwo, że często tak jest, że kiedy nas nagle zaczyna, no, mamy codzienny nasz związek i nagle zaczyna nas fascynować ktoś inny, to najczęściej się łączy z tym, że przeżywamy jakieś nowe emocje. I powinno się dbać o to, żeby pielęgnować to, co nas łączy z naszym partnerem i z naszymi dziećmi, nie? Jakby z naszymi rodzinami. No i przede wszystkim zrozumienie, ja sobie myślę, zrozumienie dla siebie samego, czyli ta autorefleksja, kim ja jestem, jaki jestem, co się ze mną dzieje. I jakby też okazywane członkom naszych rodzin, nie? Bo czasami jest tak, że jesteśmy bardzo krytyczni do samych siebie, jesteśmy z siebie niezadowoleni i podobnie zaczynamy traktować najbliższe nam osoby. I potem się okazuje, że na przykład dzieci przychodzą i mówią, a, bo moją koleżankę to ty zawsze chwalisz, a do mnie masz tylko pretensje. Mhm. I oczywiście w pewnym wieku nastoletnim cokolwiek zrobimy, to dziecko będzie się czuło krytykowane, no bo taki jest etap rozwojowy. Ale chodzi o to, żebyśmy byli dobrzy, no, dla siebie nawzajem życzliwi i to, no, wzmacnia taką szansę na bliskość, no, bo związki się opierają na bliskości. Jak kończy się bliskość, czułość, zaangażowanie wzajemne, no to powoli te nitki, które nas łączą, wszystkie się oddalają.
Się zrywają czasami, ale odbudować można.
Odbudować można, a ja mam jeszcze pytanie a propos pytań i tych nastolatków, i tych dzieci, i być może też partnera. Jak zadawać te pytania, żeby dostać na nie odpowiedzi, jak rozmawiać na przykład z dzieckiem, z nastolatkiem, już uczniem, żeby to się nie skupiało tylko na pytaniu pod hasłem, co tam było w szkole.
Po pierwsze pytanie otwarte. I też takie, które wiemy, że nasze dziecko się tym interesuje, nie? Dziecko mniej nam chętnie opowie, co było w szkole na lekcji, a może chętniej nam opowie, co było na przerwie. Ale też sobie pomyślałam, że to, co pomaga budować, bo jakby jaki jest cel tych pytań, czy my chcemy uzyskać informację suchą pod tytułem raport, dostałem dwójkę, dostałem trójkę, dostałem szóstkę, czy my, bo są różne rozmowy, czasami są potrzebne takie, żeby dziecko nam zdało raport. Ale jak jesteśmy w trakcie takiej rozmowy, gdzie mamy czas, jesteśmy odprężeni i chcemy po prostu się zbliżyć i poznać nawzajem, bo jesteśmy zainteresowani naszym dzieckiem, no to ja myślę, że też warto mówić o sobie na przykład, że dlaczego mamy nie mówić dzieciom, jak my się czujemy, jak nam minął dzień i pytać go, a co u niego, czym ono się interesowało, czy się wydarzyło dzisiaj coś, co go poruszyło. No, w taki sposób, jak rozmawiamy z dorosłymi przy kawie, którymi się interesujemy.
Ale fajne.
No, to są dobre.
Podoba nam się. Tu trudne pytania padają, odbudowanie zaufania po zdradzie, zwłaszcza po długotrwałym romansie partnerki i brniemy tutaj w takie historie. My tu się skupiamy na rodzinie, proszę Państwa. Funkcjonujemy w sposób na rodzinę. Bliskość, czułość, uważność.
Zaangażowanie, troska.
Dobra, bo tu ranking miał powstać.
Chyba nie da się jednego rankingu. Też, wiecie Państwo, jesteśmy wszyscy bardzo różni i dla każdego z nas inne rzeczy się liczą. No, dlatego naprawdę ludzi się jakoś dobieramy w pary z kimś i z kimś nam wychodzi, a z kimś by nam nie wyszło. I to z tego powodu, że ten ranking też dla każdego z nas indywidualnie jest może różnie.
My życzymy Państwu, żeby wychodziło.
Katarzyna Wieczorek, psycholog, psychoterapeuta, Fundacja Wspierania Rodziny Przystań. Bardzo dziękujemy.
Fundacja Wspierania Rodziny Przystań, proszę to zapamiętać, tam Kasię można znaleźć, gdyby Państwo chcieli ewentualnie
szukać
porozmawiać.
Pomocy.
Tak, szukać pomocy, terapii i tak dalej, i tak dalej. A my już bardzo dziękujemy, Beata Szewczyk.
I Magda Manasterska.
Do usłyszenia za tydzień.